Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W piątki o tej porze rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. To audycja od samego początku, praktycznie istnienia Radia Maryja, dla młodych, o młodych, na ważne dla młodych tematy i z młodymi w naszym studiu. Cieszymy się z obecności naszych gości związanych z Salezjanami i z księdzem Bosco. Pozdrawiamy przy okazji księdza Antoniego Balcerzyka i wszystkich Salezjanów, którzy słuchają Radia Maryja w tym momencie, ale też którzy są z nami związani. I cieszymy się, że jesteście razem z nami, że też ciągle nas inspirujecie poprzez świętego Jana Bosco i nie tylko. Dzisiaj w studiu Paulina i Patrycja, dwie dziewczyny, kobiety. Paulina Donoch, koordynator festiwalu Campo Bosco. Tak na razie tyle.
Dobry wieczór.
Witamy cię serdecznie. I Patrycja Matusiak, animatorka, koordynatorka półkolonii w oratorium świętego Dominika Savio w Płocku, również współtworzy dział promocji festiwalu Campo Bosco. Witamy cię, Patrycja.
Dobry wieczór.
I rodzynek Bartosz Oleński, koordynator działu promocji, czyli szef odpowiedzialny za to, żeby się wszyscy dowiedzieli, że jest taki festiwal jak Campo Bosco.
Tak, jest. Witamy dokładnie. Cię. Szczęść Boże, dobry wieczór.
I tak z tego, co już powiedziałem, z takiego pierwszego przedstawienia was wynika, że troszeczkę o tym festiwalu Campo Bosco będziemy mówili za chwilkę i też dowiemy się od was, co to jest, ale też chciałbym zapytać na początku trochę więcej i porozmawiać o was. Skąd zainteresowanie, skąd współpraca, znajomość z Salezjanami, choćby wiemy, że ja wiem, już wiem, że Paulina trochę dłużej zaangażowana w posługę, w ewangelizację razem z księżmi Salezjanami. Jak to się stało, że Salezjanie tak bliscy twojemu sercu się stali?
No właśnie, 10 lat, we wrześniu będzie 10 lat od czasu, kiedy zaczęłam działać w świecie salezjańskim. No i też 10 lat, jak poszłam do szkoły średniej u nas w mieście w Płocku. I tak też we wrześniu zaczęłam uczęszczać do oratorium. Tam zaczęłam swoje pierwsze kroki jako animator. W sumie tak trochę niespodziewanie, bo jakoś nigdy wcześniej w jakiejś takiej wspólnocie nie bywałam, tylko co szkoła i dom. A tutaj znajomi pociągnęli, pokazali, że jest coś innego w mieście, że można się spotkać z rówieśnikami, można się czegoś nauczyć. Można po szkole fajnie spędzić czas, nauczyć się odrobić lekcje. W jakieś wsparcie w korepetycjach czy w tego typu rzeczach też otrzymywaliśmy. No i tak się zaczęło i trwa do dzisiaj. Moja droga od animatora w oratorium, przez duszpasterstwo, przez współorganizację pielgrzymek, koncertów, jakichś wieczorów modlitewnych, półkolonii, kolonii, aż do festiwalu Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie trzeci raz właśnie z całym zespołem organizujemy festiwal młodzieżowy, na który właśnie dzisiaj będziemy chcieli was serdecznie wszystkich zaprosić, ale to jeszcze wszystko przed nami.
Dokładnie. Patrycja jest chyba najkrócej spośród obecnych zaangażowana. Tak. Jak długo jesteś związana z Salezjanami, z Campo Bosco, z oratorium?
Z Salezjanami od listopada. Mówię, od oratorium właśnie się zaczęło od listopada. Kiedyś z koleżanką na religii postanowiłyśmy poszukać odpowiedzi na pewne nurtujące nas pytania. Udałyśmy się do najmłodszego księdza akurat tutaj w Płocku, do naszego tutaj kierownika oratorium, tak się złożyło. I tak się właśnie to wszystko zaczęło. Wprowadził nas w świat oratorium i tutaj tej wspólnoty salezjańskiej.
I tak już zostało.
Tak.
I trwa do teraz. Teraz się wkręciłaś w Campo Bosco.
Dokładnie.
Dobrze. Bartku, jak to było z tobą?
Tak, ja rozpocząłem swoje działania z Salezjanami około 3-4 lat temu. pierwszym moim takim, to co mnie przyciągnęło do Salezjanów, były to Wieczory Chwały, które odbywały się u nas w Płocku, w płockiej Stanisławówce. To było naprawdę szczególne wydarzenie, ponieważ było tam uwielbienie Pana Jezusa, był też teatr, była muzyka chrześcijańska, bardzo ciekawa, więc to mnie tak przyciągnęło i też msze dwudziestki studenckie, które odbywały się i odbywają się nadal w niedzielę. To są msze, które właśnie mają też taką szczególną oprawę skierowaną do młodzieży i wtedy właśnie też poczułem takie pragnienie, że chciałbym troszeczkę podziękować Panu Bogu za to, co się w moim życiu wydarzyło, za ten czas, który tutaj mi Pan Jezus ofiarował. Więc ja chciałem ofiarować też siebie poprzez muzykę, poprzez to, co kocham, to, co lubię robić, więc dołączyłem wtedy do Bosco Bandu, czyli takiego zespołu, który właśnie śpiewał podczas Wieczorów Chwały. I właśnie wtedy razem z Bosco Bandem poszło dalej, można tak powiedzieć, więc teraz też działam w duszpasterstwie akademickim Petroklezja. Tam właśnie jestem odpowiedzialny za oprawę muzyczną tych mszy właśnie dwudziestek studenckich.
Czyli śpiewasz?
Tak, śpiewam. Mamy też tutaj taki zespół, który działa przy Stanisławówce, ale też i zespół Słony Karmel, z którym również występujemy, organizujemy różne koncerty, też i charytatywne. Właśnie razem z Pauliną niedawno organizowaliśmy w styczniu taki koncert 6 stycznia na rzecz dzieci z oratorium imienia świętego Dominika Savio. Tutaj właśnie z księdzem Marianem Haleckim i Damianem Mackiewiczem razem stworzyliśmy taki koncert dla płocczan, więc myślę, że to też było atrakcyjne spędzenie właśnie czasu z rodziną podczas 6 stycznia Święta Trzech Króli.
W ciągu paru minut tyle inicjatyw już z waszych ust padło, zostało wymienionych. Tylko się cieszyć, tak słuchając tego, że tyle się dzieje, że jest tyle propozycji dla ludzi młodych i że no, praktycznie na wyciągnięcie ręki trzeba tę rękę wyciągnąć i no i wziąć. Między innymi jest to festiwal Campo Bosco, o którym sobie już za chwilkę powiemy. Ja tylko przypomnę, że trwa audycja Czasu Wzrastania. Temat audycji, bo nie powiedzieliśmy, boskie DNA. Tak żeśmy tę audycję dzisiejszą zatytułowali. Zaraz się okaże, że to jest tylko kawałek czegoś większego. Ale jak zwykle też mamy dla naszych słuchaczy pytanie o rodzinę dzisiaj, o to, co najbardziej cenisz w swojej rodzinie. Już się pojawiają pierwsze komentarze, cieszymy się i czekamy na kolejne. Co najbardziej cenisz w swojej rodzinie? I piszemy SMS-y na numer 536 600 500, piszemy na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania. I też za chwilkę podamy numery telefonów, żeby młodzi do 35 roku życia, mamy taką granicę, żeby zadzwonili i powiedzieli, za co albo co najbardziej cenią w swojej rodzinie. Dlaczego o rodzinie? Pytanie, dlaczego akurat w tym kierunku chcemy pójść, to już za chwilkę po tym utworze Przybądź Duchu Święty w wykonaniu Mocnych w Duchu.
Święty, ześlij z nieba wzięty, świat. szaty chwały, przyjmijcie Ducha Świętego. O, 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 o. Przyjmijcie Go, przyjmijcie Ducha.
Z księgi proroka Ezechiela. Wyprowadził mnie Pan i postawił pośród doliny. Była ona pełna kości. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. I poznacie, że ja jestem Pan. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli.
Mocni w duchu, przybądź Duchu Święty. To też tak dobrze na początek naszej audycji tego Ducha Świętego żeśmy wezwali. Ze mną w studiu młodzi organizatorzy festiwalu Campo Bosco, tak mówiąc w skrócie i ogólnie. Temat tej audycji to boskie DNA i pytanie, które wam zadajemy, to co najbardziej cenisz w swojej rodzinie? Takie jest pytanie. Piszemy na fanpage'u Czasu Wzrastania. Piszemy SMS-y 536 600 500, 536 600 500. No właśnie, co wy cenicie w swoich rodzinach najbardziej? Oczywiście będziemy czytać w czasie naszej audycji wasze komentarze, a też po 22 podamy telefony, żeby zadzwonić i powiedzieć, po prostu włączyć się w tę naszą dyskusję. Mówimy dużo o festiwalu Campo Bosco. Bosco, wiadomo, Campo też mniej więcej. Wiemy, o co chodzi, ale kiedy te dwa słowa ze sobą złączymy, wychodzi festiwal, który odbywa się w przeuroczym miejscu. Byłem raz w życiu.
Tak, w Czerwińsku nad Wisłą, koło Warszawy. Serdecznie zapraszamy. Piękne miejsce, tak jak ojciec mówi. Duży teren, wielkie możliwości. Przepiękna bazylika. Więc warto zwiedzić po drodze, nawet na chwilę zajrzeć, wspomnieć, przytulić się przed tym Najświętszym Sakramentem. Tam właśnie robimy Campo Bosco, festiwal. Ostatni weekend sierpnia, ostatni weekend wakacji. Takie trochę pożegnanie wakacji.
I zawsze tak w ten weekend?
Mhm. Tak, staramy się, żeby był to ostatni weekend wakacji. To takie zwieńczenie też naszych salezjańskich akcji, wyjazdów, półkolonii, kolonii i tych innych spraw. To takie spotkanie podsumowujące troszeczkę wakacje w naszej inspektorii, ale też nie tylko, bo są goście też z całej Polski, zjeżdżają się w przeróżnym wieku, od 13 wzwyż, mamy 20-parolatków, wiadomo, festiwal młodzieżowy, ale my też z duchem gdzieś jesteśmy z nim związani i ciężko nawet koło 30 się z nim rozstać, więc wiele osób wraca z rodzinami, z dziećmi, chociaż na chwilę zajrzeć, co słychać, jak to wygląda, kto dzisiaj mówi słowo, albo chociaż na mszę przyjechać, jak się nie uda na cały dzień, więc wraca dużo, dużo osób do nas. Festiwal. Tak się ładnie mówi, młodzieżowy festiwal Campo Bosco. A tak naprawdę to są 4 dni spotkania z naszym Ojcem, bo czas modlitwy, czas adoracji, czas spotkania z drugim człowiekiem, ale nie tylko. Mamy czas, żeby się pobawić pod sceną na koncertach, o których za chwilę tutaj będzie więcej, kogo zaprosiliśmy w tym roku na naszą scenę. Jest czas, żeby porozmawiać, wypić herbatę w naszym namiocie z ośrodka misyjnego. Jest czas, żeby iść pograć bowlingtona, pograć w piłkę, ale też na to, żeby usiąść sobie spokojnie na leżaku i posłuchać słowa, posłuchać kogoś świadectwa, jego doświadczenia wiary i życia w rodzinie. W tym roku będzie dużo o rodzinie, tego jak wyglądają jego doświadczenia z rodziny, którą sam już zbudował, bądź z tej, z której sam się wywodzi. Więc kilka takich gości też za chwilę opowiemy, którzy będą głosić do nas słowo, konferencję, świadectwo. Jest też czas na warsztaty, na to, żeby uczyć się na przykład śpiewu, gry na bębnach, gry na gitarze, tańca, plecenia na przykład z makramy, albo jakieś zajęcia sportowe, animacji z dziećmi. Są też zajęcia z pierwszej pomocy. W zależności od tego, kto jakie sobie wybierze, mamy wachlarz od około 15 warsztatów, na które zapisujemy się wcześniej i naprawdę mamy pełen pakiet miejsc, więc są oblegane. W piątek mamy uwielbienie. To jest taki najważniejszy, najlepszy moment na całym kampo, dla mnie też osobiście. Czas podziękowania za tych ludzi, którzy na tym kampo się ze mną spotykają, dla których my to kampo tworzymy. Spotykamy się w naszej bazylice i tam dziękujemy za siebie nawzajem. Dziękujemy za Salezjanów, za młodzież, za nas samych, za nasze rodziny, za naszych bliskich. I co? W tym roku rodzina, więc głównie będziemy dziękowali za tych naszych najbliższych, naszych rodziców, nasze rodzeństwo, bo to gdyby nie oni, to by nas tutaj nie było, prawda? To Pan Bóg ich połączył i to dzięki ich miłości tutaj jesteśmy. W niedzielę kończymy nasz festiwal, ze smutkiem rozjeżdżamy się do domów, żeby pracować na naszych placówkach. To, co przez cały rok uzyskaliśmy, niesiemy dalej, ewangelizujemy. No a sami goście o festiwalu, to może Patrycja trochę opowie, kogo w tym roku udało nam się zaprosić.
Tak, a więc naszą główną gwiazdą będzie Kuba Jurzyk ze studia Akantus. Również zespół Siódmy Peron tutaj u nas za gości. Kleryk Mateusz Wasiński, Pallotyn. Także Wojciech Szumański, Anna Kamińska ze swoim zespołem oraz zespół 13 Drzew. Jeżeli chodzi o stronę taką ewangelizacyjną, to będą to Maja i Krzysztof Sowińscy.
Których pozdrawiamy serdecznie przy okazji też.
To tylko rąbek tak naprawdę, jeszcze ojcu przerwę, tych gości, którzy będą jeszcze mówili do nas słowo, swoje świadectwo. Nie chcemy też wszystkiego zdradzać. Zapraszamy, żeby przyjechać i zobaczyć, przekonać się, jak to będzie. Ale tak naprawdę najważniejsze to chyba tak jakby nasz Bóg będzie z nami zawsze. Czy będzie 50 innych osób, które głoszą słowo, to i tak będzie On przez nich przemawiał, więc warto przyjechać.
Mhm. Festiwal, tak się to nazywa, Campo Bosco. Historia jest już dosyć długa. Pewnie starszy jest festiwal od was troszeczkę już.
Tak, w tym roku mamy 29. edycję już festiwalu, więc rok starszy ode mnie akurat jest ten festiwal. Festiwal o niezwykłym klimacie, ponieważ kiedy ja pojechałem tam pierwszy raz, to naprawdę zakochałem się w tym właśnie szczególnym takim, w tej szczególnej atmosferze, która panuje podczas tego festiwalu. Festiwal radości, festiwal miłości. Myślę, że każdy, kto do nas na ten festiwal Campo Bosco w sierpniu przyjedzie, poczuje to samo. Zobaczy, że są w Polsce młodzi ludzie, którzy robią festiwal dla młodych ludzi. I to jest naprawdę niezwykłe, bo takich miejsc jak Festiwal Campo Bosco, ja myślę, że w Polsce jest naprawdę niewiele. A to jest istotne właśnie, żeby wśród młodych osób też budować taką odpowiedzialność za odpowiedzialność, ale też i taki zmysł pobudzać organizatorski, ponieważ dajemy im tam pole do nauczenia się wielu ciekawych rzeczy, właśnie takich organizacyjnych, żeby zobaczyli, jak to wszystko powstaje, czy samo też potem obcowanie z gośćmi, którzy do nas przyjeżdżają, ponieważ festiwal to nie są tylko ci główni organizatorzy, te osoby, ci koordynatorzy, tylko festiwal to są też wolontariusze, którzy razem z nami działają, około 60 zaprosimy zapraszamy w tym roku, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć też do wolontariatu i chciałby pomóc nam właśnie zorganizować ten festiwal, to oczywiście na naszym Facebooku Campo Bosco znajdą te osoby chętne szczegóły, więc serdecznie zapraszamy też do zgłaszania się nie tylko jako uczestnicy, ale także jako wolontariusze, bo służb i działań, które należy tutaj poczynić, żeby ten festiwal się odbył na naprawdę wysokim poziomie, żeby poczuć tę radość i miłość, to najpierw właśnie trzeba włożyć troszeczkę pracy, więc czy to służba organizująca noclegi dla naszych gości, czy służby takie typowo właśnie porządkowe, to naprawdę jest duża, duża ekipa, która ten festiwal organizuje i my młodym dajemy takie miejsce, gdzie mogą się wykazać, mogą się czegoś nauczyć od starszych kolegów, od księży, którzy razem z nami ten festiwal tworzą.
To chyba też jest ważne, że młodzi coś dla młodych sami tworzą, że nie przychodzą na gotowe, nie dostają czegoś, no, jakiegoś takiego produktu, który sobie nabędą, tylko nie wiem, ja zawsze miałem, chociaż już jestem po 35 roku życia, ale zawsze takie przekonanie i taką gdzieś w sercu takie uczucie, że coś wartościowego tak naprawdę było wtedy, kiedy się jakoś też samemu dało od siebie coś, nie dlatego, że się samemu to zrobiło, to było fajne, ale że się jakoś wypracowało to samemu czy wspólnie z kimś. Nie tak, że dostaję coś, zachce mi się, dostaję, ale też wypracuję. I też no, wydaje się, że chyba młodzi ludzie wtedy lepiej się czują, bo czują, że to jest bardziej ich. Nie wiem.
No właśnie, rozmawialiśmy o tym też dzisiaj gdzieś tam poza anteną, że to jest dla nas taką motywacją, że my chcemy to robić, dlatego ten festiwal daje nam tyle radości, nawet przy tych 10 miesiącach organizacji go, tak naprawdę całym rokiem nad nim pracujemy, całym zespołem. I właśnie dlatego, że chcemy to robić, daje nam to tyle radości i wiemy, że robimy to też w dużej mierze dla siebie samych, bo my też w tym uczestniczymy. To, że my go organizujemy, nie znaczy, że nie bierzemy udziału w tych punktach programu, które zaplanowaliśmy. Wręcz przeciwnie, siedzimy w pierwszych rzędach, żeby posłuchać albo się pobawić na koncercie. Więc to jest największą taką motywacją, ta wdzięczność sama w nas samych, że chcemy to robić. Chcemy to robić, wiemy, że nasi rówieśnicy na to przyjadą i samo to ich dziękuję i uśmiech mijanej osoby na alejkach, na polu namiotowym, nawet o 7:30 w nieco deszczowy jeszcze poranek, rekompensuje naprawdę wszystkie trudy tego czasu organizacji i tych, wiadomo, no zawsze wychodzą jakieś błędy i trudności, a to wszystko właśnie nam oddaje po prostu ponad to jeszcze. Ta dobroć i to, że chcemy to robić. Robimy to po prostu z miłości, z głębi serca. To jest najpiękniejsze.
10 miesięcy, żeby
weekend 4 dni się pobawić.
Przedłużony,
tak, dokładnie.
Przeżyć, tak.
Tak, to jest dużo czasu.
Festiwal Campo Bosco, ostatni weekend sierpnia. Trochę więcej się dowiedzieliśmy. Żeby więcej jeszcze się dowiedzieć i żeby przeżyć, to trzeba przyjechać, więc zapraszamy. Za chwilkę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Przypomnę tylko, że można napisać i trzeba nawet napisać komentarz na Facebooku Czas Wzrastania Audycja dla Młodzieży. Tam piszemy, co najbardziej cenisz w swojej rodzinie. Tak pozytywnie chcemy do tego podejść. Co najbardziej cenisz w swojej rodzinie. Może to będzie też nas trochę kosztowało, albo trzeba będzie więcej czasu, żeby pomyśleć, żeby napisać, co jest tą rzeczą, którą najbardziej cenimy, wartością może powinno się powiedzieć w swojej rodzinie na fanpage'u Czasu Wzrastania albo SMS-y 536 600 500 536 600 500. I młodzi mogą również zadzwonić do nas, dwa numery telefonów podamy, kierunkowy 56 do Torunia i później 655 23 55 albo 655 23 56. Będziemy te numery powtarzać i te kontakty do nas prosimy młodych radiosłuchaczy, by telefonowali, by powiedzieli, co najbardziej cenią w swojej rodzinie. bracia Golec i przyjaciele w tym utworze, a po nim wracamy do naszych gości.
Do miasta wiedzie, gdzie anielski śpiewa chór.
Lecz muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy. Lecz muzyczko do niebiańskiej
podarte żagle tchnął, w dniach niedoli pod opiekę wziął. Swą ojczyznę jak łupinkę kruchą na szerokie wody pchnął.
Dostrzegając nas wolności głód, mocą Boga Ojca sprawił cud. Suchą stopą przez Czerwone Morze przeprowadził polski lud.
Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy. Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to
ramionach życia dar, mową roztaczając prawdy czar.
Dał się poznać jako szwarny baca, strzegąc stada pośród par.
Leć muzyczko do niebiańskiej krainy,
przed laty uniósł się nad Rzym.
Hej, chociaż rzeka czasu rwie do przodu, oni z nami, a my z nim.
Hej. Leć muzyczko do niebiańskiej
Leć muzyczko do niebiańskiej krainy.
Leć muzyczko, bracia Golcowie i przyjaciele nam ten utwór wyśpiewali. Już 4 minuty po 22, drodzy, jesteśmy w audycji Czas Wzrastania, ona do 23.30 na naszej antenie. Dzisiaj rozmawiamy o rodzinie, a temat tej audycji to boskie DNA. Tak jak chwilę temu wspomniałem, to jest część hasła tegorocznego Campo Bosco, które brzmi w całości w język krwi i boskie DNA właśnie. Dlaczego takie hasło, dlaczego taki temat w tym roku?
To pozwolę sobie jeszcze na chwilę prywaty, zanim opowiem, dlaczego takie hasło festiwalu. Serdecznie pozdrawiam mojego przyjaciela księdza Patryka, który właśnie słucha nas z księdzem Olkiem z wakacji. Ściskamy was bardzo mocno. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na festiwalu. Wracając do naszego tematu, dlaczego rodzina? I dlaczego akurat taki temat wybraliśmy w tym roku? To nie jest takie proste, bo my, tak jak mówiłam, te 10 miesięcy pracujemy. No i w tamtym roku jesienią usiedliśmy z księdzem Szymonem, z całym naszym składem organizacyjnym, jakieś 6-7 osób. I chcieliśmy tak jakby wrócić trochę do korzeni. Wrócić do tego, od czego zaczyna się też nasze tak jakby człowieczeństwo, czyli od wartości, od tego, gdzie się wychowujemy, od czego zaczynamy, czyli od małego po prostu dzieciątka, tak jakby należymy do tej rodziny, do wspólnoty, jaką tworzy rodzina. I to ona daje nam wartości, ona nas kształtuje, tworzy z nas dobrego człowieka. Ona pomaga właśnie wybrać potem nasze drogi, no ona jest początkiem. I tak jakby poprzez trochę kryzys może tych rodzin i tak jakby trudności w tym wychowaniu, jakie my sami młodzi obserwujemy, postanowiliśmy, że może być to dobry temat na tegoroczny festiwal. Co prawda rodzina jest dość szerokim pojęciem, bo można bardzo, bardzo dużo o tym mówić, ale staramy się, aby w tym roku ująć to jako rodzina, czyli dziękczynienie, za co my dziękujemy tej rodzinie naszej biologicznej, czyli więzy krwi, jakie nas łączą, za co my im dziękujemy, co od nich otrzymaliśmy, od naszych rodziców, od naszych dziadków, za co jesteśmy im wdzięczni, and boskie DNA, czyli za co jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu w niebie i naszej mamie, tak duchowo. Ta relacja duchowa, jaką tworzymy i co ona nam daje, co w nas buduje i jakimi ludźmi się dzięki temu stajemy. Takie połączenie rodziny biologicznej z rodziną właśnie taką duchową, ze wspólnotą, jaką właśnie tworzymy. I poprzez tą rodzinę duchową rozumiemy też takie wspólnoty nasze, czyli nasze oratoria, duszpasterstwa, stowarzyszenia, ośrodki, grupy rówieśników w szkole, na studiach, też tak jakby wielki wachlarz możliwości. To tak jakby taki, dlatego temat rodzina. Może coś jeszcze, Bartek, chcesz dodać o tym, to słucham.
To znaczy tak, tu już bardzo dużo powiedziałaś na ten temat, ale dla mnie szczególnie istotne jest to, jak nasi rodzice, nasza rodzina nas kształtuje, ponieważ no ja miałem szczęście, mogę tak powiedzieć, i myślę, że osoby tutaj, które też są razem ze mną, czy Patrycja, czy Paulina, się zgodzą z tym, że my mieliśmy po prostu to szczęście, że wychowywaliśmy się w rodzinach chrześcijańskich, że nasi rodzice, że nasi dziadkowie nas wychowywali, żeby wierzę blisko Boga, tak? Więc my Pana Jezusa i Pana Boga znamy od dziecka, tak? Więc to można powiedzieć, że to jest dla nas ogromne, ogromne szczęście. Ja pamiętam, jak byłem mały, jak z babcią czy z rodzicami chodziliśmy do kościoła i tam właśnie rozpoczynały się te takie pierwsze wspólnoty, nie tylko poznawanie swojej najbliższej rodziny biologicznej, ale też właśnie dojrzewanie w tych rodzinach, w tych wspólnotach, które gdzieś tam blisko kościoła się tworzyły, czy to w jakichś scholach, czy to wśród wspólnoty ministranckiej. I potem właśnie dzięki temu, dzięki takiemu zaszczepieniu tego można powiedzieć, odkryciu bardziej tego DNA boskiego, które jest w każdym z nas. Ja tak sobie myślę, że to boskie DNA, które każdy z nas posiada, jest takim kompasem troszeczkę, który nas w tym życiu prowadzi. Pan Jezus jest też takim kompasem, więc myślę tutaj, że to jest właśnie ta istota, żebyśmy razem wszyscy wspólnie w tych naszych wspólnotach kształtowali się i rośli w wierze. Wiadomo, są też rodziny, które nie miały takiego szczęścia i nie były wychowywane w wierze tutaj katolickiej, chrześcijańskiej. Natomiast to jest też taki ciekawy właśnie temat dla obecnej młodzieży, która czy to jest młodzieżą licealną, czy też w podstawówce, bo ważne jest to, żeby też w odpowiedni sposób kierować tę młodzież. Ja wiem, że teraz, szczególnie w tych czasach, gdzie popularne są takie media społecznościowe, gdzieś troszeczkę pewne wartości zanikają, moim zdaniem, że to gdzieś czasami idzie w złym kierunku. I ważne właśnie, żeby na tej drodze, którą mamy, znaleźć taką wspólnotę. To nie musi być od razu też wspólnota chrześcijańska, bo wiadomo, że takie wspólnoty są potrzebne, żeby wysłuchać, żeby porozmawiać, tak jak na przykład mamy przyjaciół, z którymi możemy sobie porozmawiać o naszych problemach, o naszych gorszych rzeczach. Mamy też taką swoją rodzinę, ale to jest właśnie istotne, żeby poczuć się tam zaakceptowanym, a Pan Bóg na pewno ma odpowiedni plan na nas i będzie wiedział dobrze, którędy nas pokierować. Tylko musimy spróbować, musimy się odważyć i przekonać tak naprawdę. Ja myślę, że też taką rzeczą, której nie powinno się robić, szczególnie tutaj starsze osoby, myślę, że wśród młodzieży idą w tym kierunku, czyli takie troszeczkę przymuszanie też, żeby na siłę prowadzić właśnie młodzież do jakichś wspólnot chrześcijańskich w kościele. Ja myślę, że jesteśmy, że to, co już wcześniej też powiedziałem, że Pan Bóg nas poprowadzi, ale też jesteśmy na tyle mądrzy, na tyle inteligentni, że na pewno przyjdzie taki moment, w którym po prostu poczujemy pustkę w sercu. Te osoby, które gdzieś tam oddalają się od wiary, one poczują tę pustkę w sercu i właśnie zatęsknią za tą wspólnotą, za tym odkryciem tego pierwiastka, tego boskiego DNA. I to jest właśnie, myślę, istota tego wszystkiego.
Właśnie tak, bo każdy z nas ma w sobie te boskie DNA. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo i obraz Pana Boga. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Dlatego no, myślę, że tutaj Bartek bardzo dobrze opowiedział o tym, że także młodzież powinna jakby brać udział w życiu takim chrześcijańskim, bo to uważam, że jest słuszna droga do tego, aby rozwijać się duchowo, aby rozwijać się właśnie wśród ludzi. My tutaj właśnie w oratoriach mamy szansę na to, aby budować relacje z Panem Bogiem, budować relacje z ludźmi, przekazywać właśnie miłość, czy to między nami animatorami, czy między nami animatorami a dziećmi. I właśnie wszystko robić, czynić z miłości, ze względu na to, że jesteśmy dziećmi Pana Boga.
Bardzo mi się podoba to, co mówicie o tym, żeby dać wędkę, a nie rybę. Tak generalnie można to jakoś ująć. Czyli żeby doprowadzić młodego człowieka, i nie tylko młodego, bo chyba to każdego z nas dotyczy, do doświadczenia Pana Boga. Doprowadzić, czyli podprowadzić bardziej. Czy zrobić wszystko, żeby on tego Pana Boga doświadczył. Natomiast no, chyba najważniejszy jest przykład. Nie wiem, jak wy to macie. Mówił Bartek, że te rodziny były takie bliskie Panu Bogu, więc ten przykład był, ale jakie macie doświadczenie tego prowadzenia was do Pana Boga przez waszych najbliższych? Powiedzcie.
Tak, ja już tutaj myślę, że też wspomniałem o tym, że u mnie to było tak, że właśnie babcia mnie zaprowadziła razem z rodzicami pierwszy raz jak byłem mały, gdzieś tam do Scholi. Ja jeszcze miałem wtedy chyba około 6 lat, więc tak naprawdę to nie był dobry czas, żeby dołączyć do Scholi, tak mi powiedziano, ale ja tak bardzo chciałem dołączyć wtedy, więc to mi się udało, powiedzieli, dobrze, zrobimy wyjątek, więc taki mały gdzieś tam Bartek sobie stał z przodu w tej scholce. Potem też za przykładem mojego brata, bo mój brat również ze mną chodził do kościoła, dołączyłem właśnie do wspólnoty ministranckiej, więc też byłem ministrantem i to bardzo długo, tak? Więc ja, tak jak już wcześniej też powiedziałem, no miałem to szczęście, że wzrastałem, tak? I też tak naprawdę nikt do tego mnie nie zmuszał. Ja chodziłem tam chętnie, bo było organizowane. Właśnie ważne jest też to, jak duszpasterze w danej parafii prowadzą młodzież, prowadzą dzieci, czy organizowane są różnego rodzaju aktywności dla nich, tak? Ja pamiętam, że jak ja chodziłem do kościoła wtedy, to były organizowane jakieś zajęcia sportowe w soboty, tak? Chodziliśmy na halę. Było też harcerstwo ZHR, więc dołączaliśmy do grup. Więc to było dla młodego człowieka bardzo, bardzo atrakcyjne, tak? I myślę, że tutaj duszpasterze robią bardzo dużą robotę, tak? No we wspólnocie salezjańskiej, tutaj w świecie salezjańskim szczególnie duży nacisk jest kładziony właśnie na to, żeby współpracować z młodzieżą, współpracować z dziećmi przez tworzenie oratorium, tak jak już Patrycja wspomniała, bo to są takie główne miejsca tworzone wcześniej przez księdza Jana Bosko, gdzie dzieci, młodzież mogą się spotykać i poznawać, właśnie doświadczać żywego Boga, tak? Poprzez zabawę, poprzez różnego rodzaju atrakcje, kolonie, teatr, muzyka. I my właśnie taką namiastkę dla osób, które są też już troszeczkę starsze, czy to dla animatorów, dla młodzieży, też i dla osób pełnoletnich, bo podczas naszego festiwalu Campo Bosco zapraszamy też osoby pełnoletnie. My właśnie podobnie, poprzez tę sztukę, poprzez te działania artystyczne, tak jak też ojciec powiedział, dajemy wędkę, żeby oni przy tej wędce artystycznej, takiej przy tej wędce pełnej tych różnych warsztatów, hobby, które każdy młody człowiek w swoim życiu gdzieś tam ma, gdzieś tam się te pasje kształtują, właśnie dzięki temu, żeby poznał żywego Boga, który jest Ojcem Miłosiernym i może właśnie podczas tego festiwalu tego miłosierdzia doświadczyć.
Ja natomiast mam takie doświadczenie, że właśnie mój tata jest wierzący. Mam właśnie takie przebłyski gdzieś tam, wspomnienia, jak byłam mała i często zabierał mnie na Eucharystię, na mszę świętą. Dziękuję Bogu za to, że właśnie mój biologiczny tata nie zakrzywił mi tego właśnie obrazu Boga Ojca, tylko że właśnie zawsze miałam wsparcie w tym moim ziemskim tacie, ogólnie w moich rodzicach, za co dziękuję im bardzo i pozdrawiam, jeżeli tego słuchają. Także nigdy nie zostawałam zmuszana, tak jak Bartek tutaj dobrze powiedział, że nie należy młodych ludzi nigdy zmuszać do tego, aby chodzili do kościoła, aby modlili się. Myślę, że każdy z nas powinien jakby zapragnąć tej relacji z Panem Bogiem, a rodzice właśnie powinni nas w tym prowadzić i wspierać, a nie przymuszać.
Dzięki.
Zgodzę się z Bartkiem i z Patrycją, bo tak, ja też tak jakby rodzice w niedzielę do kościoła, tradycje świąt, aczkolwiek to było takie tradycją właśnie, taką tradycją, że w niedzielę szliśmy do kościoła z Wielkanoc z koszyczkiem, w Boże Narodzenie na pasterkę, babcia zabierała na różaniec po południu, też nie zawsze, nie codziennie człowiek chciał, jak było fajnie iść na boisko, to babcia czasami to mówi, a może jednak byś poszła, to w zależności od tego, czy przekonała, czy jej się udało, czy nie. Więc to było takie tradycyjne, po prostu. Tak było i koniec. Szliśmy do kościoła, modliliśmy się, aczkolwiek dopiero jak tak świadomie zaczęłam przeżywać swoją wiarę, czyli gdzieś w okresie licealnym, przeżywać ją świadomie, ale też tak jakby dokształcać się w tym. Zaczęłam rozumieć, co to jest. To nie jest tak, że idziemy tylko do kościoła, modlimy się, tak, odmawiamy Ojcze Nasz, uczestniczymy w Eucharystii, przyjmujemy komunię i to wszystko. Tylko tak jakby właśnie to, że ten nasz tata jest przy nas każdego dnia. Nauczyłam się aktów strzelistych, które pokazują, że można dziękować za najprostsze rzeczy, za to, że dzisiaj na przykład było ponad 30 stopni i było bardzo ciepło, jak tutaj jechaliśmy do Torunia, za proste rzeczy, za uśmiech drugiej osoby. To było dla mnie takie doświadczenie, takie pierwsze doświadczenie tej wiary tak na co dzień. I dopiero później gdzieś człowiek tak jakby też tą rodzinę trochę pociągał do tego i tak nawzajem żeśmy się w tym wszystkim uczyli i dopiero teraz mogę powiedzieć, że tak na 70% w miarę rozumiem to, tak jakby wszystko, co się dzieje wokół mnie, jeżeli chodzi o Kościół, o wiarę. Więc to tak nie do końca zawsze jest tak kolorowo, że od początku mamy super relacje z Panem Bogiem, co niedziela do Kościoła, tylko to wszystko musi się kształtować w nas samych. Musimy na to po prostu pozwolić. Na wszystko taki jest taki drobny czas w rzeczach, które czasami po prostu nie dostrzegamy, a później właśnie wychodzą owoce tego wołania babci zamiast na boisko, to na różaniec do Kościoła.
Jak to w rodzinie bywa, są też burze.
Tak.
O tych burzach też porozmawiamy, mam nadzieję.
A propos, jak już tak mówię o tej babci, to wiem, że tam siostra jej włączyła, więc babciu, ściskam cię mocno, wrócę bezpiecznie do domu.
Tak. Dziękuję, że powiedziałaś o tym w takim świadomym też patrzeniu na wiarę, na Pana Boga, bo no w pewnym momencie ta pępowina zostaje odcięta. Taka pępowina wychowania przez rodziców, przez dziadków, przez najbliższych. I tak jak no też mówicie, choćby było nie wiadomo jak dobrze, to w pewnym momencie przychodzi ta decyzja, która należy tylko i wyłącznie do was, prawda? I to musi być albo jakieś przekonanie, albo konkretne doświadczenie Pana Boga, jeżeli jest wychowanie normalne, tak nie przepraszam za to słowo, ale nienawiedzone takie wychowanie religijne, że jest tego za dużo na przykład, że potem młody człowiek już myśli tylko jak się od tego uwolnić, a nie jak poznawać Pana Boga bardziej, to wtedy jest łatwiej, jeżeli jest normalne wychowanie i takie zdrowe, łatwiej jest powiedzieć, no tak, to jest moje rzeczywiście i to rozwijać. Ale kiedy coś tam zawiodło w dzieciństwie czy w młodości, to później jest, no ta droga się trochę wydłuża, mówiąc tak w skrócie z kolei, więc też pytanie, co zrobić, żeby no tej drogi nie stracić, nie zgubić. Jak macie pewnie różne doświadczenia, mniejsze czy większe, takich trochę odejść od Pana Boga. Jak się trzymać tego Pana Boga cały czas?
Tak, nie jesteśmy krystaliczni. Nie jesteśmy krystaliczni. Każdy z nas też w życiu popełnia błędy, ma jakieś gorsze okresy. U mnie też tak nie było, że było cały czas kolorowo i radośnie, tak, wszystko było super z moją wiarą, więc wiadomo, że są momenty zwątpienia. Ja też podobnie tutaj, jak Paulina wspomniała, wiadomo, jak jest okres licealny, to gdzieś przychodzą takie nowe środowiska, nowe relacje się zawiązuje, staje się człowiek dojrzewa, staje się coraz bardziej świadomy pewnych rzeczy, ale też świadomy tych dobrych, tych złych rzeczy i ciężko jest czasami też wybrać i stwierdzić, które jest właśnie dobre, a które jest złe. To jest też istotne to wychowanie, o którym rozmawialiśmy, żeby rodzice nam pomagali podpowiadać, tak żeby nie decydowali za nas, tylko podpowiadali nam. Natomiast właśnie też w moim życiu był taki okres, że tak samo miałem taki kryzys, tak, w tym wieku licealnym, ale dlaczego powiedziałem o tym, żeby też na siłę nie zmuszać, bo wiem to też po swoim przykładzie, że zapragnie się Pana Jezusa blisko, zapragnie się tego, żeby blisko Niego być i też Pan Jezus naprawdę działa fantastycznie, robi przepiękne rzeczy, tak? Ja też w swoim okresie miałem taki okres niekoniecznie dobry pod kątem zdrowotnym i pamiętam, że bardzo się wtedy modliłem i szczerze mówiąc, wszystko to, co się działo, tak, czyli te różne jakieś choroby, które się gdzieś tam do mnie przyklejały, gdzieś takie chwile też zwątpienia w swoje własne możliwości, to wszystko tak się mniej więcej skumulowało i to było właśnie fantastyczne, że jak zacząłem się modlić coraz bardziej intensywniej, to po prostu Pan Bóg zdziałał piękne rzeczy, bo za chwilę pojawiły się już te moje problemy zdrowotne, zaczęły troszeczkę się przyciszać, że tak powiem. Do tego jeszcze pojawiła się praca, którą też chciałem, więc to takie świadectwo moje, gdzie Pan Bóg właśnie uczynił piękne rzeczy. I wtedy właśnie dołączyłem też do tego boskobędu, do Petroklezji. Właśnie chciałem ofiarować te swoje talenty, które gdzieś tam Pan Bóg mi przekazał i chciałem dać coś z siebie, więc przyjdą te kryzysy, tak? Wiadomo, będziemy mieli te burze, będziemy płynąć statkiem na morzu pełnym fal, ale ważne jest to, żeby właśnie wierzyć, że Pan Bóg może uczynić naprawdę piękne rzeczy.
Trochę spłycę. Dlaczego Petroklezja?
Tu są dwie szkoły, że tak powiem, jeżeli chodzi o nazwę.
Petrolem się kojarzy trochę z benzyną, z naftą, czy jak? Czy z Piotrem i Kościołem? Nie wiem.
W sumie to nigdy się nad... Znaczy tak, nie tak, że nigdy. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym i jedni tłumaczą, właśnie się śmiejemy, że właśnie Petro, czyli nasza petrochemia płocka i Petroklezja jako nasze duszpasterstwo. Ale tak jakbym miała odpowiedzieć tak naprawdę, dlaczego tak jest nazwa... To nie mam pojęcia.
Szczerze mówiąc, niedawno rozmawialiśmy na ten temat właśnie z naszymi duszpasterzami i są dwie szkoły, że jedno od właśnie Petro, od Piotra i Eklezja, natomiast drugie właśnie od Petro jako petrochemia, bo wiadomo, że u nas w naszym mieście w Płocku funkcjonuje właśnie petrochemia, które tak dawniej mówiliśmy na to zakłady rafinerii jako petrochemia, więc właśnie od tego jest nazwa, ale szczerze mówiąc, takiego oficjalnej informacji na ten temat, dlaczego właśnie z Petroklezja nie mamy, ale może ktoś ze słuchaczy, kto słucha właśnie z Płocka czy z okolic, wie, może słyszał wcześniej lub tworzył właśnie nasze stowarzyszenie, nasze duszpasterstwo i może będzie nam mógł w tym wszystkim pomóc na antenie.
O tym też pomyślałem, także czekamy na tych, którzy mają pomysł, dlaczego Petroklezja. 25 minut po 10 wieczorem trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi z Campo Bosco, organizatorami takiego festiwalu, o którym sobie mówimy dzisiaj. Piszecie do nas komentarze po tym utworze. Będziemy troszeczkę już czytać tych wpisów facebookowych, więc można jeszcze napisać, żeby po tej piosence udało się przeczytać w pierwszej kolejności wasz komentarz, a pytamy was o to, co najbardziej cenisz w swojej rodzinie. Co najbardziej cenisz w swojej rodzinie i dlaczego? Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, taki fanpage, albo SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i telefony 56 655 23 55 albo 56 655 23 56.
Prowadziły ramiona Twe drogą, co dziś mnie poprowadziły ramiona Twe, drogą, co dziś malujesz mi, mogę iść. Tak bardzo chcę, aby dziś mnie poprowadziły ramiona Twe, cały mój świat w maleńkim tak zamyka się.
Zespół Razem za Jezusem, utwór Prowadź Mnie. 22:32 już, więc połowę czasu wzrastania już przeżyliśmy, już za nami ta połowa, no ale jeszcze połowa przed nami, więc z tego się cieszymy. Patrzymy pozytywnie, optymistycznie, jak ksiądz Jan Bosko, dzisiaj święty, wielki orędownik i patron też wychowawca młodzieży. Z nami, no w jakimś sensie też duchowi, duchowe córki i synowie świętego Jana Bosko, bo młodzież związana z Salezjanami, z festiwalem Campo Bosco, o którym też powiedzieliśmy sobie. Mówimy o rodzinie troszeczkę, o więzach krwi, o boskim DNA. Was pytamy o to, co najbardziej cenisz w swojej rodzinie. I mamy komentarzy już całkiem sporo. Między innymi Tomi pisze tak. Jeśli chodzi o mnie i brata, możemy na siebie liczyć. Jako że nie mam swoich dzieci, opiekowałem się jego córkami, kiedy on i bratowa byli w pracy. Ale czuć, że te rodziny obok nas, żyjemy w erze internetu i tak dalej. Więc no to też jest jakiś problem. Ja skracam, bo komentarz jest bardzo długi, ale no to, że możemy na siebie liczyć z bratem takim biologicznym. Myślę, że Tomek nam przekazał. Dziękujemy. Olaf pisze. Tak szczerze, dziękujemy też za to. Z mojej rodziny to mogę cenić tylko babcię z dziadkiem. Reszta jest pogubiona. Bywa tak czasami. Sylwia. Miłość, wsparcie i życie bez kłótni, że jest się razem. Agata pisze tak. Ja cenię w swojej rodzinie miłość, która nigdy nie ginie. Jest to też takie zjawisko, że zawsze jesteśmy blisko. Gdy dostanę po kościach, pomaga mi w trudnościach. To tak się rymuje nawet. Czyli ta bliskość w rodzinach. Może też o tym troszeczkę, bo też no, mówimy o rodzinie, tak wysoko sobie poprzeczkę stawiamy, bo to też jest dobre. Natomiast no, nie rodzimy się idealni, albo rodzimy, a potem coś się zaczyna dziać niedobrego. Natomiast pytanie, bo też rozmawialiśmy sobie poza audycją, poza na jakiejś piosence, o tym czasie takiej izolacji covidowej, że nie było spotkań, wspólnoty tak trochę na odległość działały. Więc też może w związku z tym też pytanie do was o to, czy łatwo jest dzisiaj o tę bliskość taką w rodzinie? Wiadomo, taką normalną, żeby ze sobą pobyć, porozmawiać, ale czy nie przeszkadza nam w tym na przykład, czy wam praca, obowiązki, odległości, media społecznościowe, telefon, smartfon, tablet, cokolwiek. Jak wy to przeżywacie?
Uważam, że gdzieś tam pandemia na pewno utrudniła te relacje między ludźmi. Myślę, że także w rodzinie, tak? Gdzieś tam rzadziej ze sobą rozmawialiśmy. Każdy zamknął się na siebie. Niektórzy bardzo bali się kontaktu z innymi ludźmi. A jeżeli chodzi o taką rodzinę duchową, to no, były takie przestoje, bo to prawie 2 lata, myślę, że nie mogliśmy się za bardzo spotykać ze sobą. Każdy gdzieś tam tego tematu, tych spotkań unikał. I właśnie teraz musimy do tego wszystkiego powrócić, uważam, i jest coraz ciężej budować te relacje. ale uważam, że jeżeli będziemy właśnie promować takie akcje jak Festiwal Campo Bosco, czy właśnie tutaj praca w oratorium w duszpasterstwach, to wszystko to tutaj powróci i właśnie relacje między ludźmi i z Panem Bogiem się odnowią.
Jak najbardziej. Zobaczmy teraz też, jak młodzież, jak dzieci, które tak naprawdę miały pójść do pierwszej klasy, kiedy zapanowała pandemia. One nie poznały swoich kolegów, koleżanek fizycznie, tylko od razu tak naprawdę zaczęły korzystać z różnych platform streamingowych, tak? To wszystko się odbywało na online. Więc to życie online, my byliśmy troszeczkę też przed pandemią przyzwyczajeni do tego życia online, szczególnie w mediach społecznościowych, tak? Czy to Facebook, czy Instagram. I młodzież również tam funkcjonowała. Natomiast gdzieś tam jeszcze miała czas i możliwość, przede wszystkim możliwość na to, żeby wyjść na podwórko, pograć sobie w piłkę, spotkać się ze znajomymi, tak? Ale ja się zastanawiam właśnie, jak to będzie za chwilę z tymi dziećmi, które tego nie doświadczyły od początku, tak? Czyli, tak jak już wspomniałem, rozpoczęły swoją edukację od razu zajęć online. To teraz właśnie powinniśmy skupić się na tym, żeby dawać im możliwość, żeby jeszcze więcej tego typu spotkań, jeszcze więcej takich inicjatyw, gdzie też one same będą mogły to tworzyć, tak? Ale wiadomo, że dla dzieci takich z podstawówki to żeby mogły się odnaleźć, żeby mogły wziąć udział i spotkać się z drugim człowiekiem, bo o ile okej, możemy sobie porozmawiać, możemy sobie zadzwonić, ale jednak jesteśmy ludźmi, którzy są stworzeni, żeby kochać, żeby miłować się, a jednak taki dotyk i bliskość z drugą osobą fizyczna, nie tylko online, jest bardzo istotna, tak? Bo czujemy te relacje inaczej. Ona staje się dla nas troszeczkę głębsza, że możemy kogoś przytulić, że możemy komuś podać rękę. Jest to, ta więź się jeszcze bardziej tutaj nam buduje. Więc ten okres pandemiczny, ja myślę, że nie tylko w wspólnotach właśnie chrześcijańskich, ale też i w różnych innych działaniach, czy to sportowych, czy też kulturalnych, no nie był to dobry okres i bardzo dobrze, że właśnie teraz tego typu inicjatywy są tworzone, że tego typu inicjatywy mogły w końcu powrócić, żeby właśnie młodzież, żeby dzieci mogły ze sobą się poznawać, żeby mogły razem ze sobą tworzyć piękny świat.
A co naj... Tak? Chciałaś coś...
Chciałam powiedzieć, że moim zdaniem to tak jakby przez te dwa lata mieliśmy różne etapy po prostu. Najpierw cieszyliśmy się, że możemy posiedzieć w domu i spędzić ten czas z rodziną. Po kilku dniach, u niektórych może po tygodniach, okazało się, że mamy za dużo tej rodziny wokół siebie, że jest tej domowej, z którą mieszkamy, że spędzaliśmy ze sobą więcej czasu niż wcześniej i po prostu zaczynają się małe zgrzyty. Więc no tak po prostu po ludzku, nie tu położyłaś, nie ten program chcę oglądać, ile możesz patrzeć tego laptopa, rodzice, ile możesz siedzieć przed tym telefonem, no bo zaczęliśmy po prostu się ze sobą nudzić, bo jednak było za dużo, czyli taka ta wyrównanie, troszeczkę spotkać się ze znajomymi, spędzić czas z rodziną, ale też znaleźć czas dla siebie, czyli taki złoty środek, myślę, że będzie najlepszą opcją po prostu tutaj, czyli znaleźć w czasie wakacji czas, żeby jechać z rodzicami nad morze, w góry, nie wiem, na weekend gdzieś, ale znaleźć też czas, żeby jechać ze znajomymi, spotkać się z nimi, nie wiem, na rower po południu, czy jechać na festiwal, znaleźć też czas dla siebie po prostu, żeby iść, nie wiem, na spacer, poczytać książkę, niekoniecznie siedzieć w tym telefonie, co naprawdę bardzo polecam, zostawić czasami telefon, to myślę, że taki złoty środek, że tego nam po prostu potrzeba, że my jako ludzie po prostu ze skrajności w skrajność, przebodźcowani po prostu tym wszystkim, co się dzieje w internecie, że musimy być, nie wiem, super, że musimy tyle rzeczy robić, wszędzie nadążać, zapominamy o samych sobie, o tych najprostszych rzeczach, o tym, żeby mamie zrobić śniadanie rano w niedzielę, a nie zawsze mama musi robić. Albo, że mówić się z koleżanką tak bezinteresownie na kawę, nie to, że coś od niej chce i po prostu on napisze, czy ma czas, tylko po prostu wyjść na kawę, na spacer. Proste rzeczy, drobne rzeczy, a od tego zaczyna się nasze człowieczeństwo. I myślę, że od tego po tej pandemii powinniśmy zacząć i tego nam też brakuje, bo my ciągniemy jeden do drugiego, bo jesteśmy społecznikami, jakby nie było. Potrzebujemy drugiego człowieka do szczęścia. Jedni potrzebują jednej osoby, a inni 10 wokół. Ale to każdy jest stworzony po prostu idealnie. Nie jest taki, jaki jest i takiego każdy siebie powinien takiego kochać. Więc myślę, że tak, znajdźmy czas na wszystko po trochu.
Tak się mówi, nie wiem, jak wy uważacie, co o tym myślicie, ale jest takie przysłowie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu.
Jest tak. Chociaż powiem ojcu czasami, że nawet na tym zdjęciu nie uda się dobrze wyjść.
To można w Photoshopie zawsze, albo w tych wszystkich filtrach już.
Podkręcić, tak.
Ale powiedzcie, sprawdza się to? I dlaczego takie przysłowie w ogóle powstało? Bo no... Dlaczego? O, tak, bo ja nie powiem, co ja myślę, ale chciałbym was zapytać.
Mi się wydaje, że nie zawsze ono się sprawdza, bo jak mamy problem, to pierwsze co, dzwonimy do mamy, do rodziców czy do siostry. Cieszymy się czymś, dzwonimy do mamy, do rodziców, do taty, do babci, do tych najbliższych. Jest nam smutno, też dzwonimy do tych najbliższych, więc tak jakby w takich skrajnych momentach naszych emocjonalnych dzwonimy jednak do tych najbliższych, a tak sobie czasami mówimy, że kurczę, ale oni mnie denerwują, jak oni mnie drażnią, ile można tak mówić i mnie męczysz i tylko cały czas coś ode mnie, mamo, chcesz i cały czas mam tylko sprzątać, ale tak naprawdę jak przychodzi to do czego, to i tak idziemy do tej mamy. I tak dzwonimy do tego, tatę, tato, popsuł mi się samochód, tato, wymienisz opony w samochodzie, tato, a zawieziesz na imprezę, tato i tato, albo brat, jak już jest starszy, więc potrzebujemy tych ludzi wokół, tej najbliższej rodziny, a po prostu są momenty, kiedy sobie mówimy, kurczę, ile można z nimi wytrzymać, i wtedy mówimy, najlepiej na zdjęciu, a ja się z tym nie zgodzę, że tak zawsze jest, chociaż w mojej rodzinie też czasami są zgrzyte, ale chyba na tym to polega, że ta równowaga jest potrzebna, więc nie do końca się zgodzę z tym powiedzeniem, ja osobiście. A Bartku?
Dla mnie jest tak, że rodzina zawsze jest, moja rodzina jest po prostu szczera, szczera do bólu, więc jeżeli ja popełniam jakieś błędy, czy coś mi nie wyjdzie, to oni po prostu zawsze powiedzą najszczerszą prawdę. I to jest bardzo istotne, dlatego czasami, tak jak tutaj już też Paula wspomniała, możemy się wkurzyć na rodziców, możemy się wkurzyć na brata, na siostrę, za to, że właśnie nam powie, że a wyglądasz tak, czy zachowujesz się tak. Ale kurczę, powinniśmy zastanowić się nad tym. Wiadomo, że też nie działacie impulsywnie, bo to jest najgorsze, co może być, więc absolutnie nie od razu się na to nie obrażać, chociaż no, tacy jesteśmy, tak? W nas buzują emocje, więc jeszcze jak ktoś podkręca tę atmosferę, włącza jeszcze dodatkową temperaturę wyższą, to my się zapalamy, tak? Więc mamy na pewno w tym momencie ochotę, nie wiem, powiedzieć parę gorzkich słów do tej osoby, ale istotne jest, żeby postarać się zapanować, jednak to sobie czasami przemyśleć, tak? No bo te pierwsze myśli to rzeczywiście, a bo z wami to najlepiej tylko na zdjęciach, no nie? Ale to jest właśnie istotne, że rodzina zawsze powie ci najszczerszą prawdę prosto w oczy. Zresztą znacie od podszewki, tak? Znacie najlepiej, bo była przy tobie, kiedy się śmiałeś, była przy tobie, kiedy płakałeś. Tak samo jest też z przyjaciółmi, tak? Którzy są bardzo blisko nas, bo wiadomo, jest rodzina, do której zawsze, tak jak już też Paulina wspomniała, zadzwonimy do mamy, do taty, ale też i mamy przyjaciół, którzy są dla nas rodziną, bo samo
taką,
pojęcie rodzina...
sami sobie wybieramy,
dokładnie,
a i tak nam czasami jest ciężko z nimi wytrzymać.
Bo to my tworzymy tę rodzinę, tak? To my decydujemy, kto do tej naszej rodziny należy, więc przyjaciele także zaliczają się. W moim przypadku przynajmniej tak jest, że te najbliższe osoby są moimi też osobami, do których zawsze zadzwonię i zapytam, poradzę się, tak? Więc to jest bardzo ważne, że rodzina jest rodziną biologiczną, ale też jest tą rodziną, tą wspólnotą, którą my sobie tworzymy.
Ja uważam, że jakby było dobrze, to by było za dobrze. I myślę, że gdzieś tam jakieś konflikty, może kłótnie są potrzebne, bo są bardzo oczyszczające. Też jeżeli każdy z siebie wyrzuci to, co czuje, to wtedy jakby można dojść do jakiegoś kompromisu przynajmniej i lepiej się żyje po prostu.
Rozmawiajmy, bo to jest ważne, żeby rozmawiać o emocjach, o tym, co się czuje, tak? Nie próbować tego gdzieś schować, gdzieś się od tego ukryć, tylko po prostu też czasami, jak mamy jakieś sytuacje kryzysowe w rodzinie czy w relacjach, to porozmawiać, tak? To wtedy wyjaśnimy sobie wszystko, tak jak Patty wspomniała, oczyścimy te sytuacje, oczyścimy te relacje i wszystko będzie dobrze. Bo jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, jeżeli jesteśmy rodziną, to naprawdę nic nas nie złamie i nic tej relacji, tej nici nie powinno tak naprawdę zaburzyć. Pokłócimy się, ale za chwilę będzie wszystko okej, bo jesteśmy blisko siebie.
Zwłaszcza też jeśli chodzi o takie wspólnoty typu oratorium, duszpasterstwo. Przychodzą tam osoby o różnych charakterach, z różnymi doświadczeniami, w różnym wieku i właśnie takie konflikty gdzieś tam, myślę, że bardziej budują tę wspólnotę i ugruntowują te fundamenty.
Mhm. Też nawiążę do tego, co mówiliście. W rodzinie się znamy na wylot, prawda? Od podszewki, mówił Bartek. No i czasem to wykorzystamy i powiemy jedno słowo za dużo. I wydaje się, że w takiej relacji, kiedy jesteśmy bardzo blisko, to już później nie potrzeba wielkich słów. Wystarczy to słowo przepraszam. Albo, nie wiem, jakieś przytulenie się tylko i powiedzenie przepraszam, że tak zrobiłem, że jakoś wykorzystałem to, że znam twoje słabości i to zrobiłem, więc tutaj też... No właśnie, czy łatwo mówić przepraszam wam?
Bardzo trudno, dlatego, że to jest nasza słabość, przyznanie się do tego, że coś zrobiłam źle. To jest też tak jakby emocje, które przeżywamy w sobie. I myślę, że będziemy się tego słowa, mówić tego słowa przepraszam i wielu innych słów, czyli dziękuję, zależy mi na tobie, cieszę się, że jesteś, sprawiasz mi przykrość, ale też raduje mnie to, że jesteś obok, będziemy się uczyć do końca życia. Powtarzam sobie to taką jak mantrę, że człowiek się uczy przez całe życie i tego przepraszam też będziemy się uczyli przez całe życie. Ja osobiście, mi osobiście jest bardzo ciężko czasami powiedzieć przepraszam, w zależności chyba też od tego po prostu jakie rangi jest to sytuacja i czy sobie w głowie poukładamy, że naprawdę tak w 100% zawiniłem albo zacząłem tak jakby, więc później poleciała taka słaba sytuacja i powinnam zacząć od przeprosin, więc mi osobiście jest ciężko. Jakie są wasze doświadczenia?
No wydaje mi się, że każdemu z nas gdzieś tam jest ciężko. W każdym z nas jest jakaś taka pycha, brak właśnie takiej pokory, stanięcia w prawdzie i też ciężko przyznać się właśnie do tego błędu, do tego, że zraniłam, że zawiniłam. I często bardzo subiektywnie podchodzimy do różnych tematów. Nie mamy tego oglądu właśnie obiektywnego, żeby powiedzieć tak, to moja wina, przepraszam.
Tutaj się zatrzymamy na chwilkę, bo jeszcze jedno pytanie mi chodzi po głowie, ale to może po krótkim oddechu, też muzycznym, bo czasu też jest coraz mniej, więc za chwilkę coś zagramy, niezatapialny projekt Przebudzenie. Przeczytamy kilka SMS-ów, bo bardzo dużo ich przyszło, posypały się. Teraz czekamy na kolejne, bo one zawsze ubogacają naszą audycję. Wasze głosy są, drodzy, bardzo cenne. A tym bardziej, że temat, no wdzięczny chyba bardzo, choć trudny. Co najbardziej cenisz w swojej rodzinie, takie pytanie do was kierujemy, to no praktycznie jedna z ostatnich możliwości, żeby zabrać głos, żeby napisać na Facebooku. Szukajcie nas na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Co najbardziej cenisz w swojej rodzinie? Albo SMS-y 536 600 500 536 600 500. I dla młodych też dwa numery są czynne, numery telefonów 56 655 23 55 albo 655 23 56.
Świat chciał, żebym pokonany był, przywalony do ziemi bez sił. Z Tobą, Jezus, kolan wstaję, to Ty podnosisz moje oczy. Z Tobą już się nie poddaję.
Twój Duch jest we mnie.
będę według świata żyć, bo nic mu nie zawdzięczam.
Nie prowadzi bicie jego serca, ja nie będę według świata żyć, bo nic mu nie zawdzięczam. Nie będę według świata żyć, bo nic mu nie zawdzięczam. Nie prowadzi bicie jego serca, ja nie będę według świata żyć, bo nic mu nie zawdzięczam. Ja nie będę według świata żyć, bo nic mu nie zawdzięczam. Nie prowadzi bicie jego serca, ja nie będę według świata żyć.
Bicie jego serca.
My też chyba nie chcemy według świata żyć, tylko według tego, co Pan Bóg mówi, czego my doświadczamy dzięki Jego miłości. Za 5 minut będzie już 23. Trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi, którzy organizują dla nas, dla Was też młodych festiwal Campo Bosco w ostatni weekend sierpnia, czyli już za 3 tygodnie praktycznie, więc czasu zostało bardzo, bardzo niewiele, jeżeli chodzi o perspektywę organizatorów, tych, którzy chcieliby się wybrać. No jeszcze trochę tego czasu jest, ale najlepiej się już zdecydować dzisiaj. Pytamy Was o to, co najbardziej cenicie w swojej rodzinie. I tak, ktoś napisał, bo się nie podpisał. Najbardziej cenię w swojej rodzinie to, że mogę na przykład do mamy, cioci, babci czy innego członka rodziny przyjść praktycznie ze wszystkim. Mam pewność, że na swoją rodzinę zawsze mogę liczyć, znaleźć radę, czy jeżeli taka jest potrzeba, również pocieszenie. Michał jednak się podpisał, taki porwany ten SMS. Pozdrawiamy Cię, Michale, i dziękujemy serdecznie. Najbardziej cenię w mojej rodzinie rodziców, rodzeństwo, siostrzenice, siostrzeńców. Najgorsze są zawsze rozstania. Dziękujemy. Ciekawe, czy o te rozstania takie ziemskie, czy te już na pewien okres, taki w przypadku śmierci kogoś z bliskich tutaj chodziło. Ktoś pisze, że nasza pielgrzymka jest w czasie Campo Bosco, a tak chcieliśmy przyjechać, więc trzeba przełożyć albo pielgrzymkę, albo Campo Bosco, albo coś po prostu wybrać. Więc pozdrawiamy serdecznie i dobrego wyboru życzymy. Agata pisze. Nie Agata, Jacek, przepraszam, z Dolnego Śląska. Najbardziej cenię to, że są i zawsze mogę do nich przyjść i pogadać. Tej rozmowy właśnie chyba dzisiaj najbardziej brakuje nam w rodzinach. Ktoś nam pisze: zatrzymaj się na chwilę, bo widzę siostrę twego brata. Zatrzymaj się, bo pragnę z tobą porozmawiać, bo czas ucieka. Tak trochę poetycko też to zabrzmiało. Więc może na razie tyle. Wracamy do naszych gości też i rozmawiamy o rodzinie, o takich słowach różnych mówiliśmy, nie powiem magicznych, ale takich słowach ważnych, kluczach. O słowie przepraszam było, ale też chciałbym Was zapytać o słowo kocham Cię, o takie wyznanie miłości wobec mamy, wobec taty, wobec brata, siostry. Jak to jest z tym u Was? Czy to jest potrzebne w ogóle? Czy trzeba mówić sobie nawzajem, że się kochamy, czy jakoś uświadamiać?
To jest bardzo potrzebne. To jest bardzo potrzebne. To jest piękne słowo. Kocham Cię. Które mówimy do osób szczególnych w naszym życiu. To jest też takie słowo, które myślę, że rodzice do nas często, jak byliśmy mali, powtarzali zawsze: kocham cię, jesteś moim pięknym synem, którego po prostu kocham. I każdy z nas potrzebuje miłości, tak jak już też rozmawialiśmy, jesteśmy stworzeni, żeby kochać. Ale to samo słowo też, ja myślę, że czasami to jest tylko słowo i tę miłość, to słowo kocham cię, można też zastąpić czymś innym, tak? Czynami. Właśnie to jest piękne, szczególnie w relacjach, że to nie słowa są najważniejsze, bo możemy powiedzieć wszystko właściwie, ale najważniejsze w tym wszystkim są czyny. Czy jesteśmy blisko tej osoby, czy rzeczywiście ta osoba jest, którą kochamy, którą miłujemy, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy rzeczywiście są taką prawdziwą cząstką naszego życia, więc to słowo kocham cię możemy właśnie zastąpić i powinniśmy właściwie też zastępować tymi czynami, tą bliskością, żeby znaleźć czas, jeżeli ktoś, jakaś bliska nam osoba, czy to z rodziny, czy przyjaciel jest w potrzebie, wiemy, że ma jakiś gorszy czas, to właśnie to słowo kocham cię może być zwykłym telefonem. Tak, hej, jak się masz? To jest moim zdaniem też to słowo kocham cię, więc możemy zastępować je czynami i to jest w tych relacjach właśnie istotne i piękne.
Patek chyba wyczerpał temat po prostu. Jak zaczął mówić, to ja tak sobie pomyślałam, ciekawe, czy powie o tym, że można właśnie w drobnych gestach, tak jakby to słowo kocham cię wyrazić.
Sprawdzałaś mnie.
Na tyle, na ile się znamy, to tak pomyślałam, że tak powiesz.
Ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć komuś bliskiemu, kocham cię, miłuję cię, jesteś ważna w moim
życiu.
Cieszę
się, że jesteś, tak?
Dokładnie, cieszę się, że jesteś dobrze, że jesteś.
Nawet SMS, czy dojechałeś bezpiecznie, właśnie takie drobne rzeczy, więc tutaj Bartek wyczerpał temat w 100%. Ja tylko bym chciała jeszcze dodać, że właśnie jeden z kapłanów naszych salezjańskich napisał mi, że ceni swoją rodzinę najbardziej za to, że nigdy nie jest w niej nudno i zawsze jest kupa śmiechu. A o tyle, o ile znam rodzinę i jest w niej trzech kapłanów, no to naprawdę spotykając się, naprawdę jest z czego się pośmiać i czas wspólnie spędzony, więc pozdrawiam całą familię. Jest to też właśnie jeden z kapłanów. Działa w ośrodku Emaus, który organizuje nasz festiwal Campo Bosco, więc jest kierownikiem ośrodka Emaus. Serdecznie pozdrawiam księdza Szymona Mastalerza, który organizuje Campo Bosco wraz z nami.
I wszyscy są salezjanami w tej rodzinie?
Tak,
księża?
Tak.
Księdza Łukasza i Aleksandra również pozdrawiamy.
Tak. Wszyscy trzej są salezjanami.
Super. Też piękne świadectwo, prawda? I takiej radości też życiowej, codziennej w rodzinie, no i odczytania powołania.
Tak, dokładnie.
Za głosem powołania. Minuta po 23:00 już, drodzy, chciałbym też porozmawiać, bo mówimy o rodzinie, o takim budowaniu relacji, tak jak hasło zresztą też festiwalu Więzy Krwi i Boskie DNA, ale są też takie relacje, takie więzy, czy więzi nawet mówimy, które się buduje we wspólnocie. Taka szczególna wspólnota w duchu salezjańskim to są oratoria świętego Jana Bosko zresztą, więc powiedzcie, Patrycja już tutaj się wyrywa, jakie jest tam doświadczenie budowania relacji, nie wiem, przyjaźni też pewnie, bo wspólnota to jest takie miejsce, gdzie są, no, już tych więzów krwi nie ma. Jakieś inne sznurki się ze sobą splatają.
No właśnie, oratorium to ta nasza taka wspólnota salezjańska, założona właśnie przez świętego Jana Bosko, nazywanego przez właśnie Kościół katolicki ojcem i nauczycielem młodzieży. Właśnie tutaj ta wspólnota opiera się na nauce, zabawie, modlitwie oraz pracy. Dzieci oraz młodzież tutaj wychowywane są zgodnie z systemem prewencyjnym Jana Bosko. Mogą pod opieką animatorów oraz księdza kierownika rozwijać swoje pasje, budować relacje z Bogiem i ludźmi, wzrastać duchowo, uczyć się na wielu poziomach. Oratorium to przede wszystkim taki drugi dom. To jest nasza rodzina, gdzie każde dziecko, każdy młody człowiek może czuć się kochany, potrzebny, wysłuchany, no i bezpieczny. Nasi animatorzy myślę, że wkładają bardzo dużo serca w swoją posługę. a ksiądz kierownik tutaj trzyma pieczę nad tym wszystkim, aby wszystko odbywało się właśnie zgodnie z miłością, z tym, co wypracował ksiądz Bosko w trakcie swojego życia.
Ten system prewencyjny mi też w głowie siedzi, bo tak trochę, jak katechizowałem, to trochę mnie inspirował ten system prewencyjny, rozum, religia i serdeczność, taka miłość. No i od tego się chyba też zaczynało. Dalej wspólnota, duszpasterstwo akademickie choćby, czy jakieś inne grupy, wspólnoty. Powiedzcie mi, po co one są? Do czego one służą? Po co są potrzebne człowiekowi? Bartek jest w Petroklezji.
Tak, tak. Ja tutaj wspomnę też o tym naszym pytaniu poprzednim przy okazji na temat Petroklezji, właśnie o tej nazwie. Tutaj dostaliśmy już informację od Patrycji Szusta, którą serdecznie pozdrawiamy. Patrycja jest właśnie z naszego duszpasterstwa i także powiedziała, że według niej Petroklezja, czyli Kościół Piotrowy, Petro, tak jak już wspomnieliśmy, Piotr, i Eklezja, czyli Kościół. Więc tutaj Patrycja jest bliżej tej teorii, że to właśnie tak miało być z tą Petroklezją. Tak, ja jestem właśnie osobą, która rozpoczęła swoją działalność salezjańską w duszpasterstwie akademickim Petroklezja. Co daje nam to duszpasterstwo? Jaka jest rola? Przede wszystkim jest to rola ewangelizacyjna. Też, żebyśmy my wzrastali, dojrzewali nie tylko fizycznie, ale też i duchowo, więc ta duchowość jest bardzo istotna. U nas akurat w Płocku mamy różnego rodzaju grupy, czy to Odnowa w Duchu Świętym, która właśnie tak bardzo prężnie działa, gdzie rzeczywiście możemy doświadczyć wzrastania w tej duchowości, rozmawiania na temat Ewangelii, na temat właśnie Pisma Świętego, więc to jest piękne dojrzewanie w tej wierze chrześcijańskiej. Są też różne działania właśnie podejmowane, żeby przyciągnąć młodzież, żeby przyciągnąć ludzi do kościoła, czyli właśnie nasi duszpasterze starają się zorganizować dla tych młodych osób czas i właśnie, żeby wzrastali w tej wierze chrześcijańskiej, żeby doświadczyli Pana Boga i żeby tak naprawdę otwierali się też na drugiego człowieka i nieśli pomoc bliźnim, czyli nie tylko takie egoistyczne podejście, że to ja mam w tej wspólnocie być najważniejszy, że to nie ja jestem w niej pępkiem świata, tylko uczymy się też współpracy z innymi. Każdy z nas jest inny, więc to jest taka trochę w każdej wspólnocie mieszanka wybuchowa, bo z niektórymi ciężko się dogadujemy, to zamykamy się na niektórych, ale to właśnie nas uczy w tej wspólnocie, żebyśmy starali się otwierać, żebyśmy rozmawiali, rozmowa jest bardzo istotna, żebyśmy rozmawiali ze sobą, żebyśmy starali się właśnie w tej wierze i w życiu z innymi dojrzewać, dorastać i rozwijać się duchowo.
Mamy wspólnotę oratorium, wspólnotę Stowarzyszenie Petroklezja. Mamy też ośrodek Emaus. To jest jeszcze większa wspólnota, dlatego że tworzy wspólnotę całej naszej inspektorii, czyli od Tolkmicka, Sempopola, po sam Lublin, Łódź, Warszawę, Suwałki, Olsztyn, Ełk, Żyrardów, Płock, chyba nikogo nie pominam, Kutno jeszcze. Więc to jest nasza taka zrzeszająca wszystkie nasze placówki wspólnota, gdzie właśnie tak się spotykamy na campo, tak się spotykamy na szkole animatora, to tak się spotykamy na inspektorialnym spotkaniu animatorów, gdzie jesteśmy w różnym wieku, z różnych wspólnot, ale jednak umiemy spędzić ze sobą kilka dni, bawić się, uczyć też innych, prowadzić warsztaty, grać w gry terenowe, jeździć na jakieś zawody, rajdy. To też jest, łączy też Salos nasz sportowy, salezjańską organizację sportową. Łączy też ministrantów, LSO, liturgiczną służbę ołtarza, więc to jest bardzo dużo wspólnot, które po prostu ten ośrodek Emaus gdzieś przy sobie zbiera, czyli zbiera całą młodzież z naszej inspektorii, gdzie tutaj można jeszcze wymieniać kilka innych, gdzie spotykamy się na weekendy animatorskie, gdzie mamy wtedy właśnie jakąś tematykę prowadzoną tych weekendów. I to wszystko właśnie jest w tak jakby dziełem ośrodka Emaus, czyli naszym, bo my w tym ośrodku Emaus działamy, pracujemy wraz z salezjanami. Próbujemy tak jakby coś ciekawego dla nas samych i naszych rówieśników stworzyć. Więc to jest każdy z nas tak jakby mógł powiedzieć o innej płaszczyźnie tego działania salezjańskiego, od najmniejszej do największej, a każda tak naprawdę jest tak samo ważna w naszym życiu, bo ja zostawiłam sobie ducho w każdej z trzech, więc mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze będzie to owocować.
Ale masz jeszcze miejsce, prawda?
Jeszcze coś zostało,
jeszcze więc spokojnie. Jeszcze trochę tego serca jest.
Serce zostało jeszcze.
Tak, gdzieś tam kawałek człowiek, jak to tak przysłowiowo się mówi, zostawił, aczkolwiek z chęcią się wraca i opowiada i gdzieś tam kontynuuje tą pracę przy tym.
Serce ma to do siebie, że jak się kawałek zostawi gdzieś, to szybko odrasta i nawet więcej tego serca się robi jeszcze.
O właśnie.
Bo to się pomnaża. 10 minut po godzinie 23 rozmawiamy o rodzinie w takich, jak widzicie, zresztą słyszycie, w wielu kontekstach i takiej rodzinie tradycyjnej, tradycyjnie pojmowanej, rozumianej, ale też o rodzinie salezjańskiej na przykład, wielowymiarowej, jak słyszeliśmy, o rodzinie, jaką jest wspólnota, bo też tworzymy takie grupy, wspólnoty wokół Pana Jezusa, oczywiście nie wokół siebie, nie wiem, jakiegoś ogniska, bo jest fajnie, tylko coś więcej nas do takiej wspólnoty przyciąga. Za chwilkę coś zagramy i już będziemy powolutku lądować z naszą audycją. Można jeszcze do nas napisać na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, a pytamy was o to, co najbardziej cenisz w swojej rodzinie. Piszecie komentarze, cieszymy się i czekamy na kolejne, to ostatnia okazja do tego, żeby je napisać. I SMS-y 536-600-500. 536-600-500.
Poświęciłeś się cały dla sprawy, wypełniłeś zlecone zadanie, zawsze dobry, wesoły i prawy. Bóg cię wybrał, przyjąłeś wyzwanie, poświęciłeś się cały dla sprawy, wypełniłeś zlecone zadanie, zawsze dobry, wesoły i prawy. Święty Bosko, serca porusza, przeciw fali przemocy i złości, biała, czysta, szlachetna twa dusza. Pokazałeś, jak ogrom miłości kruszy skały i serca porusza, przeciw fali przemocy i złości, biała, czysta, szlachetna twa dusza. Święty Bosko, ja nie Bosko, pracowałeś gorliwie jak trzeba, bo z
wysyłałeś zbłąkanych do szkoły, pokazałeś nam drogę do nieba. Budowałeś klasztory, kościoły, pracowałeś gorliwie jak trzeba. Wysyłałeś zbłąkanych do szkoły, pokazałeś nam drogę do nieba. Święty Bosko,
to Łukasz Golec. Nawet się dziwili nasi goście, że taką piosenkę zaśpiewał. I bardzo dobrze chyba.
Dostałam taką, takie pytanie, się... że też, kto to śpiewa?
Kto to śpiewa? No właśnie, no jakoś pewnie się inspirują w Golce, czyli przynajmniej Łukasz, jeden z bliźniaków. O Świętym Janie Bosko, a na koniec sobie zagramy Magdę Anioł, też Don Bosko. Ja polecam też film, nie wiem, czy go widzieliście, o taki dwuczęściowy, przepiękny, z muzyką Marco Frizziny, taką też przejmującą o Świętym Janie Bosko. Stary już taki włoski.
Obowiązkowy film, który chyba u nas oglądamy.
Tak? To dobrze, bo jest przepiękny. Też pokazuje to dobre serce, ale też taką mądrość wychowawczą księdza Bosko. I to, że się nie zniechęcał, chyba to było też takie fajne, że bo wielu się pukało w głowę i też mówiło, no
szukał
robi,
cały czas,
prawda?
nowych pomysłów, tak.
I znalazł, nie? I jakoś tak no dobrze zadziałał. Dostałem takiego SMS-a ciekawego, nie wiem od kogo, bo się ktoś nie podpisał, ale napisała ta osoba tak: kocham moją rodzinę, jestem 8. dzieckiem i to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
I teraz weź to podziel serce na ośmioje.
Kogo mama najbardziej kocha i tata, nie? Ciekawe, jak to jest. Macie rodzeństwo?
Tak.
I czujecie się tak w 100% kochani wszyscy jednakowo, czy...
Kochani tak jednakowo, ale jeżeli chodzi o to, co komu wolno, to już inaczej.
Ale to jest właśnie to, że tak, miłość miłością... Ale są takie sytuacje, że czasami a to młodszemu się ustępuje, a to starszy ewentualnie gdzieś tam przoduje w niektórych rzeczach u rodziców, więc to prawda.
Co wolno wojewodzie, czasem tak się mówi.
Tak.
I przysłowie, nie będziemy go kończyć. Też napisali do nas między innymi oczywiście Sabrina pisze tak, że mama świętej pamięci już zawsze dbała o miłość, wiarę i polskość w domu. Wychowana jestem w Szwecji. Nie zawsze było lekko. I zawsze miałam gdzie wrócić. Będę dbała o to samo. Pozdrawiamy serdecznie. Cieszymy się, że w Szwecji również nas słuchają. Monika pisze, co najbardziej cenisz w swojej rodzinie? Cenię to, że moja ciocia się dużo modliła i nauczyła mnie modlić się koronką do miłosierdzia Bożego, czyli ta nauka modlitwy też. Piękne sprawy, co najbardziej, a wy co najbardziej, bo to też o to chciałem zapytać, żebym nie zapomniał i nie stracił okazji. W swojej rodzinie co najbardziej cenicie?
Szczerość?
Bo wy macie, tak. Jeszcze nie macie swoich rodzin, nie macie mężów, nie. Żon.
Więc... Ja cenię najbardziej tak, szczerość, to, że zawsze mogę się z każdą sytuacją, z każdym problemem do mojej rodziny i do przyjaciół zwrócić. Więc myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Wiadomo, że czasami jest tak, że się nie zgadzamy z tym, ale czy rodzina, czy przyjaciele, oni chcą dla nas jak najlepiej, więc z chłodną głową powinniśmy też do tego wszystkiego podchodzić. I to, że właśnie zawsze, jak mam gorszy dzień, to mogę sobie pojechać do nich i po prostu z nimi porozmawiać. Więc doceniajmy to, że mamy rodziców, że mamy rodziny, bo naprawdę to jest coś pięknego. To jest też tak podobnie, jak rozmawialiśmy na temat pandemii, że jak czegoś nam za chwilę zabraknie, to za tym zatęsknimy. Tylko, że właśnie czasami może być tak, że już do tego nie możemy powrócić. I to jest istotne, żebyśmy to wszystko, te relacje pielęgnowali.
Ja najbardziej, tak mam, tak sobie teraz siedzę i myślę, takie rzeczy jak autentyczność i otwartość. U mnie w domu tak jakby zawsze dom jest otwarty na gości, na wszystkich i tak jakby tego też jestem uczona, to mogą potwierdzić, Bartek może potwierdzić jako częsty bywalec w moim domu rodzinnym, więc to najbardziej cenię, bo tak jakby nie zamyk, to już przechodzi potem gdzieś tam na to, jak ja jestem wychowana i jak ja bym chciała też swoją rodzinę stworzyć, żeby być takimi otwartymi ludźmi na drugiego człowieka. I ta autentyczność. Że nawet jak mają powiedzieć coś, co może się do końca nie spodobać, to i tak to powiedzą.
Tak, jeszcze jest coś takiego właśnie a propos tego domu i gościnności, to jest takie powiedzenie, że właśnie dom jest tam, gdzie nie wciąga się brzucha. I ja muszę powiedzieć właśnie, że między innymi u Pauli, jak jestem czy u siebie w domu, to nie wciągam tam brzucha.
Aha, to jest komplement, rzekłabym wręcz.
Tak, to jest komplement.
Widzisz, warto było przyjechać do Torunia.
Proszę zapisać na 23.19.
Dobrze, Patrycja czeka na swoją kolej. Cierpliwie.
No, ja podpisuję się pod tym, co Paulina i Bartek właśnie tutaj powiedzieli. I właśnie też cenię u siebie w domu tą właśnie taką swobodę, nikt nikogo nie udaje, nie musi właśnie zakładać masek, każdy może być sobą i czuć się dobrze.
Też jest takie określenie ognisko domowe, gdzie jest ciepło tak po prostu. Też Kasia Nosowska chyba śpiewa w zespole Hej takie słowa, między innymi dom to nie miejsce, lecz stan. Między innymi w jednej z piosenek, więc to też chyba takie dobre skojarzenie, dobre podsumowanie. No właśnie, kończymy. Bardzo dziękuję za to, że przyjechaliście, mimo że obowiązków sporo i tak pomiędzy czymś a czymś się udało tutaj wpaść, żeby porozmawiać, na festiwal zaprosić i powiedzieć, że jest coś takiego. Ale też dziękuję wam za to, że no tak bardzo szczerze i autentycznie i o prostych rzeczach i o tych trudniejszych też nam tutaj powiedzieliście. Tak sobie udało się porozmawiać, powzrastać, mam nadzieję. Niech ksiądz Bosko też nas prowadzi wszystkich, bo ja też się podepnę pod to prowadzenie księdza Bosko. Kogo pozdrawiamy? Na koniec jest zawsze taki przywilej, że można kogoś pozdrowić. Już trochę pozdrowień padło, więc ta lista się skróciła, ale pewnie jeszcze w sercu kogoś macie, więc od Pauliny
zaczniemy. Ojejku, zaczniemy? No, tak, to może tak polecimy od rodziny, bo dzwoniłam dzisiaj do cioci, mówię, ciociu, wiem, że słuchasz, więc dzisiaj nie idź spać wcześniej, tylko posłuchaj jeszcze tam dłużej, więc ciociu Krysiu, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Moja babcia Halinka też, mam nadzieję, że jeszcze nie zasnęła przy radiu i też słucha wytrwale, więc też ściskam i pozdrawiam. Całą tak jakby rodzinę swoją gdzieś, która jest w domu, bo moja babcia słucha radia, to na pewno cały dom słyszy, więc na pewno też będą słyszeli.
Siedzi.
Tak, będą słyszeli, więc pozdrawiam. I tak jakby wszystkich z tej naszej wspólnoty salezjańskiej, i salezjanów, i salezjanki, i młodzież, którą wychowujemy, ale też taką, z którą wychowujemy, czyli animatorów, wszystkich bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić, uściskać i co? No do zobaczenia. Zapraszam wszystkich młodych i ciut mniej młodszych w odwiedziny, ale i też na cały festiwal Campo Bosco 25-28 sierpnia. Zaczynamy w czwartek po południu. Zapisać się można jeszcze do samego rozpoczęcia festiwalu, więc czasu na decyzję jeszcze trochę jest. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ściskam. No i dziękuję bardzo, dziękuję też w imieniu chyba całego naszego zespołu za zaproszenie, bo nie ukrywamy, troszeczkę mieliśmy stresa, bo to jednak 2 godziny rozmów, aczkolwiek siedzimy tutaj i mówimy, że nie chcemy wyjeżdżać, czy jest opcja notowania, tak. Że z chęcią byśmy jeszcze przyjechali.
Tak, jest głosujcie,
jest nam bardzo, bardzo miło, naprawdę bardzo sympatycznie się rozmawia i ojciec tutaj pięknie prowadzi, więc nam
bardzo
jest na serduchu przyjemniej, że tutaj siedzimy.
Ja nie miałem stresa, jak was zobaczyłem w studiu Westerplatte młodych, mówię. Będą mówić.
Buzie nam się nie zamykają. Buzie nam się nie zamykają. Tak, to pięknie. No to Bartku teraz
tak,
pokazuję
ja podpinam
dalej.
Się oczywiście pod twoje słowa. Nie mam tutaj agrafki, żeby się spiąć z tobą, ale oczywiście podpinam się pod to wszystko, co powiedziałaś, więc również pozdrawiam całą rodzinę, przyjaciół i naszych też duszpasterzy tutaj z Płocka, księdza Mariana Haleckiego, księdza Damiana Mackiewicza, więc wszystkich gorąco pozdrawiam i całe stowarzyszenie, całe duszpasterstwo akademickie Petroklezja oczywiście też.
Ja bym chciała pozdrowić moich rodziców, którzy tego słuchają, moje rodzeństwo, całą moją rodzinę i właśnie tutaj Oratorium Płock, wszystkich animatorów, naszego duszpasterza, księdza Damiana Mackiewicza i wszystkich, którzy są związani w jakimś stopniu z Salezjanami.
Pięknie. Ja też pozdrawiam wszystkie Salezjanki w Jastrzębiu-Zdroju. Nie wiem, takie miasto jest na Śląsku. Kiedyś przy mojej parafii też było oratorium, później siostry odeszły z parafii, ale też siostra salezjanka mnie przygotowywała do pierwszej komunii świętej, siostra Zofia Frączkowska była w Rzymie, teraz nie wiem, czy w ogóle żyje jeszcze, ale bo to już trochę lat mam.
Tak, siostry salezjanki również pozdrawiamy.
Świetnie, bardzo dziękuję wam, dziękuję wszystkim, którzy też byli aktywni, którzy pisali komentarze w SMS-ach czy na Facebooku. Przypomnę, gościliśmy dzisiaj młodzież organizatorów festiwalu Campo Bosco w tym roku pod hasłem Więzy krwi i boskie DNA na fanpage'u Campo Bosco. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie o festiwalu i o tym, co dzieje się w środowisku salezjańskim. Pozdrawiamy. Ja raz jeszcze pozdrawiam księdza Antoniego Balcerzaka, współtwórcę Czasu Wzrastania. W ogóle życzymy Bożego błogosławieństwa nade wszystko, by ono wyrażało się w zdrowiu, by ksiądz Antoni do tego zdrowia lepszego trochę powrócił niż jest teraz. Bardzo dziękuję. Kolejny Czas Wzrastania już za tydzień o 21.30.